Sport w Słupsku i nie tylko.
Off-seasonowo wracamy do koszykówki w Słupsku. Krzysztof Namęcz, Przemek Woź, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o transferach. Już wiemy, najpierw o tych, co odeszli. Już wiemy, że Dawid Słupiński nie zagra w czarnych, podpisał dwuletnią umowę z Anwilem Włocławek. Jak ty oceniasz ten ruch? Rozsądnie zrobił, czy mógł jeszcze sezon zagrać w Słupsku? Bo jako pierwszy odrzucił tę ofertę.
Już przechodzę do tego zagadnienia, ale zacznę tym zdaniem, że jak na tą część okresu przedsezonowego, co się dzieje bardzo dużo, bym powiedział, w całej PLK, mimo że w tym roku rozgrywki zaczną się nie tak wcześnie jak w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o Dawida Słupińskiego, powiem szczerze, że naprawdę mu gratuluję. To jest świetny transfer do Anwilu na dwa sezony. Widać, że rzeczywiście on przeciwko Anwilowi zagrał świetne same spotkania w tym sezonie. Należy mu życzyć powodzenia. Natomiast chyba do czarnych już troszkę nie pasował w kontekście ruchów, które już wykonano wcześniej. Więc moim zdaniem i z jego strony dobry ruch i dla mnie, powiem szczerze, to jest bardzo zaskakująca informacja, że został tak bardzo doceniony przez, no jakby nie patrzeć, brązowego medalistę aktualnego sezonu. Trener Surkiewicz widocznie dostrzega w nim duży potencjał. I tyle. Natomiast no jakby w czarnych, czarni poszli swoją drogą i tam chyba już trochę dla Dawida Słupińskiego nie było miejsca, zwłaszcza, że miał tam jakieś oczekiwania podobno finansowe, pewnie słusznie, tak? No, też naprawdę dał dużo z siebie, jak na te 12-15 minut, które grywał przez cały sezon. Należy mu tylko życzyć powodzenia, myślę, że się sprawdzi.
Tak spojrzałem na ostatni sezon, to naprawdę przyzwoicie. 5 punktów, bardzo dobra skuteczność za 1, ponad 80%. Bardzo dobrze z gry, 50%. Za 3, ponad 30%. No i też taka regularność. Dwa sezony w Gliwicach, dwa sezony w Słupsku. W latach 2012-2014 był w Anwilu i teraz do Anwilu wraca.
Ja myślę, że trenerowi Frasunkiewiczowi zaimponowało to, że przy stosunkowo skromnej liczbie minut miał takie dobre wejścia, taki impuls dawał z ławki. I kogoś takiego w Anwilu w ubiegłym sezonie zupełnie brakowało. Tam kilku graczy dostawało szansę, ale co się pojawili na boisku, to nie wykorzystywali tych szans. A to taki gracz, który potrafi właśnie taki impuls z ławki gdzieś tam dać.
I też warto podkreślić, że Słupiński nie miał łatwo, bo był zmiennikiem świetnego Bobicza, którego ciężko było zastąpić i którego ciężko było jakością gry przebić.
Ja myślę, że z całym szacunkiem też dla Dawida Słupińskiego, jego klasy jako koszykarza, on ma też wiele ograniczeń. I on potrafił się znieść na te ograniczenia, że był zauważalnym zawodnikiem w PLK. Zauważalnym.
Zaskakujący transfer Michała Chylińskiego, zawodnik 36-letni, który zagrał 28 spotkań w ubiegłym sezonie w Astorii Bydgoszcz, czyli w dwóch meczach nie wystąpił. Pamiętajmy, że Astoria Bydgoszcz w playoffach nie zagrała. Tylko 6 spotkań w pierwszej piątce.
No niezmiernie jestem ciekawy uzasadnienia tego transferu przez trenera Matasa Czesnowskisa, co on tam kombinuje. Powiem szczerze, to jest dla mnie bardzo zaskakujący transfer. Jest ostatnią rzeczą, którą się spodziewałem w drużynie czarnych, to zakontraktowanie Michała Chylińskiego. Dlaczego? Wydawało mi się do tej pory, że to raczej nie jest ten kierunek w budowaniu drużyny czarnych. Gracz, który no jeszcze 2, 3, 4, 5 sezonów temu był hitem transferowym, jego przejście do takiego zespołu jak czarni, nagle musi się odnaleźć na pozycji 1-3, na której, umówmy się, tak, dominować będą jednak zawodnicy zagraniczni. Zapewne amerykańscy. Jeśli do tego dołożymy informację troszeczkę wcześniejszą o przedłużeniu kontraktu z Jankowskim, to powiem szczerze, ten transfer wydaje mi się co najmniej dziwny. Tak? Zapewne trener Czesnowskis ma jakieś uzasadnienie tego. Chętnie poznam i jeśli będę miał z nim okazję, będziemy mieli okazję porozmawiać, to pewnie będzie jedno z pierwszych pytań, które należałoby mu zadać. Natomiast no właśnie nie sposób rozdzielić przyjście Michała Chylińskiego z przedłużeniem kontraktu Jankowskiego. Ja też się cieszę, że ten gracz zostanie na kolejny sezon w Słupsku, choć uważam, że drugą część sezonu miał jednak słabszą niż początek. On naprawdę może być przeżytecznym graczem, ale nie lodówką. Przypomnijmy, że to on sam o tym mówił, że ksywa lodówka to się urodziła stąd, że w pewnym momencie sezonu on już miał tylko jedno zadanie, takie wejść na boisko, zająć stacjonarną pozycję i taki zamrożony trafić za 3 punkty, zaskakująco dla rywala. Natomiast nie uczestniczył w grze zespołu, tak jak na początku sezonu, kiedy grał dużo do kosza, kiedy atakował dość agresywnie ten kosz rywali i dodatkowo był też tym graczem, który potrafi celnie przymierzyć z dystansu i trochę to mnie to rozczarowywało i myślę, że też będzie mu trochę łatwiej, bo jest teraz graczem reprezentacji 3x3. To jest taka wersja koszykówki, nazwijmy to ulicznej, gdzie się właśnie gra do kosza. Więc myślę, że ten rozwój spowoduje, że on będzie też lepszym koszykarzem na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki. No ale mamy Bartosza Jankowskiego na bardzo podobnych pozycjach. Czyżby oznaczało to, że będziemy zmierzali w kierunku bardzo mocnego wzmocnienia podkoszowego graczami zagranicznymi? No tak to by mogło wyglądać. Powiem szczerze, ten początek jest mocno zaskakujący dla mnie, jeśli chodzi o budowę tego składu, co nie znaczy, że to krytykuję, tylko po prostu dziwię się.
Dobrze, jeżeli chodzi o Michała Chylińskiego, to może chodzić o doświadczenie, ale też z drugiej strony, on dawał prawie 8 punktów w Astorii, grając prawie 20 minut. Miał dość przyzwoite statystyki. Problemem oczywiście może być to, że on ma opinię gracza kontuzjogennego, co nie musi być do końca prawdą w tym sezonie, ale może też się tak przydarzyć, że może w jakichś meczach nie zagrać.
Ja myślę, że ta opinia jest taka, ona wynika z tego, że niezwykle dobry i utalentowany koszykarz, któremu te kontuzje gdzieś tam tą karierę nie do końca pozwoliły rozwinąć. On mógł osiągnąć naprawdę dużo, dużo więcej, bo to w tym swoim topie to był naprawdę wybitny koszykarz na poziomie reprezentacyjnym. I gdzieś tam te pechowe kontuzje, może wcale na tyle innych koszykarzy, nie było ich aż tak dużo, tylko one były tak spektakularne i w takich momentach, które gdzieś tam mu tą karierę podłamywały i spowodowały, że no nie osiągnął tyle, ile powinien na miarę swojego talentu.
To tyle Michał Chyliński. Nie zapominajmy jeszcze, że jest jeszcze jeden gracz, który na tych pozycjach 1-2 przynajmniej może się pojawiać. To jest Jakub Musiał, który przedłużył kontrakt z Czarnymi. To będzie prawie jego trzeci sezon w Słupsku. Rozsądnie, czy powinien zmienić już środowisko?
Z tego, co słyszeliśmy, miał dużo ciekawych propozycji. I Jakub Musiał po raz kolejny pokazuje tą tak zwaną mądrość pozaboiskową. On, tak mi się wydaje, patrzę z mojej perspektywy, bo z nim ani nie rozmawiałem, ani nie siedzę jego w głowie, ale on chyba kombinował w ten sposób, że co z tego, że skorzystam teraz nawet z intratnej propozycji, dostanę gdzieś tam dużą odpowiedzialność w innym zespole, a może nie jestem jeszcze na to gotowy. Może muszę się jeszcze rozwijać. Może potrzebuję właśnie jeszcze grać w Czarnych, gdzie dostaję dużo szans. Tak? I dla mnie ważniejszy jest mój rozwój, żeby osiągnąć taki poziom, że za sezon, za dwa będę jeszcze lepszym koszykarzem, jeszcze bardziej pożądanym na rynku. I przez to gdzieś przyjdzie za tym i sukces sportowy, i sukces finansowy. To bardzo mądre postępowanie, jeśli miałbym to określić. I chyba to rzadkość w naszej lidze, gdzie rzeczywiście ten kontrakt jest na najbliższy sezon najważniejszy, istotny, jak ja tutaj zagram. Bardzo liczę, że ten koszykarz się jeszcze rozwinie w przyszłym sezonie. Myślę, że jest to wyjątkowo pracowity chłopak i on też te okresy wakacyjne, bo ja nawet chyba w jednym z naszych programów wspominałem, że on ma naprawdę bardzo dużo drobnych elementów do proponowania, które w bardzo szybkim tempie mogą być go naprawdę spowodować, że będzie jeszcze lepszy, a nie dużo trzeba. Osobiste na przykład, tak, gdzieś tam wykończenie akcji, gdzieś na tych ćwiczeniach Get Better można to szybciutko wypracować. Także to jest świetna informacja, przedłużenie tego gracza. Uważam także, zarząd i trener pracują moim zdaniem dobrze i ciekawie, mimo tych moich znaków zapytania, które sobie stawiam.
Wiele wskazuje na to, że kontrakt przedłuży też Mikołaj Witliński. Dobrze, czy też powinien szukać miejsca w innym klubie? Bo widać, że tutaj trener Czesnawski postawił na taki duet podkoszowy Leończyk-Witliński, pewnie uzupełniony jakimś graczem albo nawet dwoma zagranicznymi.
Ciekawa uwaga i uważam, że tutaj łatwo przeczytać to, co kombinuje trener Czesnawski. Witliński jest idealnym uzupełnieniem podkoszowca z polskim paszportem na dodatek. Natomiast chyba pomni tego, co się wydarzyło w półfinałach ze Śląskiem, kiedy ten Kanter był nie do zatrzymania. Troszeczkę w pierwszej rundzie play-off, kiedy ten Lendschwein troszeczkę raz jednak kaleczył. Z całym szacunkiem dla Kalifa Younga to był taki, no nieładne to jest określenie, nie lubię go stosować, ale ekonomiczny zawodnik, w sensie taki, że jego kontrakt nie był wysoki. I w tym roku Czarni pójdą jednak w kierunku poszukania troszkę lepszego, czytaj, troszkę droższego centra i na wyższym poziomie. Takiego, który będzie mógł gdzieś tam być, nawet może jakimś tam w pewnych momentach liderem zespołu. I chyba wydaje mi się, że tutaj dostrzegli pewną ułomność, dobrze, że to dostrzegli, że gdzieś tam te półfinały zakończyły się tak troszeczkę rozczarowująco, bo mogły się zakończyć lepiej. A wysocy gracze są drodzy, jak wiemy, na rynku. Trzeba mieć na nich pieniądze i wydaje się, że chyba To jest ten kierunek myślenia, budowa tego składu.
Wciąż nie ma odpowiedzi od Marka Klasena i Bobicza. Wiadomo, że oni czekają na swoje oferty, ale na razie to zostawmy, bo tego nie rozstrzygniemy, czy zawodnicy tutaj trafią, czy nie trafią, w szczególności ci. Na pewno ten zaciąg 4-5-osobowy zagranicznych graczy, będziemy to obserwować. Od tego raczej nie ma ucieczki, ale też bardzo ważna informacja z tego tygodnia, który minął. Klub złożył aplikację, żeby grać w europejskich pucharach FIBA Europe Cup. To jest ten najniższy szczebel rozgrywek europejskich, ale jednak jest. Klub tutaj się zadeklarował. To oznaczać może, że albo prezes Jankowski uznał, że to jest najwyższy moment, żeby pokazać się na arenie europejskiej, albo też ma na widoku jakieś wzmocnienie finansowe klubu, no bo z tym budżetem, który był w roku ubiegłym, trudno sobie wyobrazić grę na przyzwoitym poziomie w europejskich pucharach, bo to i większe wydatki związane z podróżami, i też trzeba mieć tą szerszą kadrę zawodniczą, 10 graczy przynajmniej do rotacji, dwóch może być oczywiście młodszych, takich na uzupełnienie juniorskie, powiedzmy sobie, z tym w Czarnych akurat problemu nie ma, ale tych 10 zawodników do gry trzeba mieć. Jak ty oceniasz ten ruch ze zgłoszeniem do europejskich pucharów?
Na początek powiem tak, jest dokładnie tak jak mówisz. Tu się 7 graczami nie da grać w lidze i w pucharach. Trzeba mieć 10 ludzi do grania. Oczywiście tłumaczenia B, jestem przekonany, że spotkamy się na konferencjach prasowych, a my byliśmy w podróży i nam nie wyszło, bo wszystkie praktycznie drużyny tym się tłumaczyły i w tym sezonie. Powiem tak, to pokazuje, że obecna struktura Czarny, która teraz funkcjonuje w Ekstraklasie, to jednak idzie zupełnie w innym kierunku niż te poprzednie struktury, dwie, które były. To jest naprawdę w drugim sezonie zgłoszenie się już do pucharów, zgłoszenie się, ale wywalczenie 4. miejsca tak naprawdę, tak? Pokazuje pewien inny kierunek, dużą odwagę, powiem szczerze, ze strony klubu. Wydatki finansowe może nas wcale nie są też tak, aż jeśli chodzi o podróże, ogromne. Domyślam się, że pewnie grupa sponsorów jest w stanie sfinansować. Raczej bardziej to, co mówisz, że ten skład musi być 10-osobowy. Tutaj ten element budżetowy jest pewnym wyznacznikiem tego wszystkiego, ale prezes Jankowski, no to wiemy, że dobrze liczy te pieniądze, więc wie, co robi. Ja natomiast sam jestem ciekaw, jak ten eksperyment się zakończy, bo powiem szczerze, że wbrew pozorom te rozgrywki pucharowe, i to dotyczy wielu klubów polskich i koszyków, i wcale nie cieszą się jakimś wielką estymą kibiców. Ja przypomnę, że poprzednie struktury Czarnych też występowały w pucharach, rzadko, ale tłumów na tych meczach nie było. Przypomnę sobie nawet mecz naprawdę z wielką drużyną Uniksu Kazań, która za chwilę pojawiła się, budowała skład już na Euroligę. I na tej Gryfii to był taki fantastyczny mecz wygrany przez Mirosława Lisztwana 16 punktami z tym wielkim Uniksem Kazań. To tam były wolne krzesełka, a za chwilę był mecz z Anwilem i po prostu nie było jak wcisnąć szpilki.
Okej, ale też pamiętaj o tym, że kibice też jakąś drogę edukacji przeszli, też zaczynają doceniać to, że są to rozgrywki europejskie, ale Marko Popowicza w barwach Uniksu Kazań nikt nie zapomni, bo to rzeczywiście klasowy zawodnik był i myślę, że to też jest jakiś argument dla sponsorów, dla partnerów, dla kibiców, dla marki miasta, dla marki klubu. Nie wolno tego lekceważyć.
Zdecydowanie, i w ogóle dlatego mówię, sam jestem ciekaw. Ja nie twierdzę, że te mecze nie będą cieszyły się popularnością. Może być wręcz odwrotnie. Kibic się zmienia. Dojrzewa, pojawia się nowy.
No i warto też przypomnieć, że te ostatnie rozgrywki europejskie pod marką Czarni to było prawie 15 lat temu.
Kawał czasu, więc fajnie będzie sobie to nawet na tej Gryfii pooglądać. Tutaj czytałem taką wypowiedź Jankowskiego, że chciałby te zespoły z Niemiec, z Holandii, a nie na przykład z Izraela, Grecji czy Turcji. No to tak ciężko, będzie tak loteryjna sprawa.
No właśnie, jedno jest pewne, że nie możesz wylosować zespołu z własnego kraju, bo to jest jakby zabronione i to się nie wydarzy.
Ale dla trenera Czesnowskisa i prezesa start w rozgrywkach pucharowych będzie fajnym argumentem w rozmowie z graczami zagranicznymi. Zarówno jeśli chodzi o Marka Klasena i Bobicza, wydaje mi się, że to będzie jakiś argument dla nich również, jak i z graczami, z którymi będą negocjowali kontrakty, jeśli będą to inni gracze.
No i nie jest wykluczone, że w tych rozgrywkach Czarni zrobią jakiś sukces, jeżeli będą mieli zebrany dobry skład ciekawych zawodników, którzy będą chcieli powalczyć. To nie jest wykluczone, że tutaj jakieś zwycięstwa nawet się mogą pojawić.
Wygrają grupę i awansują do Final Four. No w tamtym sezonie wygrali tak naprawdę Ligę Polską, więc naprawdę wszystkiego się można spodziewać.
To z tym optymistycznym akcentem zakończmy. Krzysztof Nałęcz, Przemek Woźnik, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Sport w Słupsku i nie tylko.